atakują z ukrycia, są szybkie i niezwykle niebezpieczne, dlatego że przenoszą groźne dla człowieka wirusy i bakterie. Ich ukąszenie najczęściej powoduje boreliozę lub kleszczowe zapalenie mózgu. Jak chronić się przed kleszczami, jak rozpoznać objawy przenoszonych przez nie chorób, jak te choroby leczyć? O tym mówić będziemy w tej audycji Szlachetne Zdrowie. Gościem programu jest profesor Sławomir Pancewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do szczegółów, to teraz spróbujmy powiedzieć, jaki jest stan zachorowań na najbardziej powszechne choroby przenoszone przez kleszcze, czyli kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza.
Zacznijmy od kleszczowego zapalenia mózgu. Tutaj do września tego roku Państwowy Zakład Higieny zarejestrował, czyli służby sanitarne zarejestrowały 128 zachorowań.
W całej Polsce?
W całej Polsce. W ubiegłym roku, w tym samym okresie, czyli też do 15 września, było 150 zachorowań. Czyli tutaj liczba zachorowań jest bardzo podobna.
Ale mniejsza nawet.
Tak, ale cały czas mamy sezon. Ten sezon się nie kończy, chyba się jeszcze będzie trochę rozwijał, póki będzie tak piękna pogoda, będą grzyby, to chyba tych zachorowań jeszcze trochę będziemy mieli. Jeśli chodzi o boreliozę, tutaj jest sytuacja trochę trudniejsza, dlatego że ta statystyka rok 16 do 15 budzi trochę wątpliwości, ale tak. W 15 roku w całej Polsce zarejestrowano ponad 13 tysięcy zachorowań. W 16 ponad 21 tysięcy. Czyli... I to budzi wątpliwości. Ten skok taki gwałtowny liczby zachorowań budzi wątpliwości. Tym bardziej, że w 17 roku, czyli w tym roku, do 15 września zostało zarejestrowanych prawie 14 tysięcy nowych zachorowań. Czyli jeżeli było 21 tysięcy w ciągu 12 miesięcy tam, a teraz w ciągu 9 miesięcy mamy niecałe 14, czyli coś z tą statystyką z ubiegłego roku było nie tak. Ale można powiedzieć, że liczba zachorowań na boreliozę jednak rok w rok systematycznie rośnie.
A jak można ocenić tegoroczną aktywność kleszczy i to, jak one przenoszą tę boreliozę w naszym regionie na przykład? Tu już nie chodzi o same
naszego
liczby.
Regionu z tego roku nie mam statystyki.
Właśnie, tak. Ale chodzi mi o to...
Natomiast jeśli byśmy popatrzyli na ubiegły rok cały, to jednak zapadalność na 100 tysięcy mieszkańców najwyższa była w naszym województwie.
Bo
to było, tak, bo to było ponad 134 na 100 tysięcy mieszkańców. Zapadalność. Wtedy, kiedy średnia zapadalność w Polsce 12,4, przepraszam, 55,2, czyli w naszym województwie było ponad dwukrotnie większa zapadalność niż średnia zapadalność w Polsce. I takiej zapadalności w żadnym z innych województw nie było.
Czyli jesteśmy bardzo mocno zagrożeni.
Warmińsko-mazurskie województwo 97, ponad 97. No i później Śląskie 71, Podkarpackie 68, 89 Lubelskie. Czyli w tej chwili największą liczbę zachorowań na boreliozę dają w cudzysłowie trzy województwa. Pierwsze Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie i Lubelskie, czyli ściana wschodnia.
No dobrze, ale czy możemy, jeśli pan ma takie dane w ogóle albo obserwacje, powiedzieć, gdzie w samym województwie podlaskim tych kleszczy przenoszących boreliozę jest najwięcej?
Nie mówmy o ilości kleszczy. Dlatego,
tylko
że tutaj
o
zachorowaniach
właśnie
ludzi. Dlatego, że tutaj po pierwsze nikt nie liczy kleszczy jako...
I nie do policzenia.
I nie do policzenia. Oczywiście są badania z określonych miejsc, gdzie odławia się te kleszcze i spośród tych odłowionych izoluje się te, które mają boreliozę, czy przenoszą boreliozę, kleszczowe zapalenie mózgu, czy inne. Czyli mamy jakieś dane dotyczące samych kleszczy, ale nie mówmy o kleszczach jako wzrastającym, bo po prostu nie wiemy. Opierając się na opiniach ludzi, przede wszystkim leśników, czyli tych związanych z lasem, którzy na co dzień tam pracują, często przecież tam mieszkają. W większości zdań ich jest takie, że jednak tych kleszczy jest więcej.
Aha, czyli populacja rośnie.
Tak, jak gdyby rosła. Również zdania ludzi, leśników, no powiedzmy, bo oni najczęściej i najwięcej wiedzą jednak, też podkreślają, że tych podkłuć jest sporo.
No dobrze, a przypadków boreliozy, w jakim rejonie ta borelioza jest najbardziej rozpowszechniona? Bo tu nie chodzi o same kleszcze, może się okazać, że te kleszcze nie mają nic. A są takie rejony w naszym województwie, w których no, dochodzi do częstszego zakażenia boreliozą.
Jeśli byśmy popatrzyli na rozmieszczenie i odsetka zakażonych kleszczy, cały czas będzie to część wschodnia województwa, czyli tam leśna. Część środkowa mniej i część zachodnia, gdzie lasów jest mniej, więcej pól uprawnych, zdecydowanie mniejsza liczba zachorowań. Czyli no, powiat hajnowski, sokulski, oczywiście białostocki. Czyli ta część taka wschodnia, lesista, plus oczywiście aż do Suwałk w górę.
Czyli tam, gdzie grzybiarze najczęściej jeżdżą.
Zdecydowanie tak. Bo to jest... albo ci, którzy wyjeżdżają na weekend.
No tak, to tam też. Kleszcze nie tylko są przecież w lesie, są także i normalnie w mieście, w trawie. Często bywa tak, że ktoś wyprowadza psa, okazuje się, że pies nazbierał kleszcze i przy okazji jeszcze ten, który wyprowadzał tego psa. Zdarza się to w Białymstoku.
Zdarza się to w Białymstoku dość często. Należy pamiętać o tym, że gatunków kleszczy jest dużo.
820 chyba, tak. Czy 50, nie pamiętam dokładnie, ale chyba u nas 120 parę tylko.
Najważniejszy w epidemiologii chorób ludzi i zwierząt to jest kleszcz pospolity, czyli ten Ixodes ricinus, który występuje chętniej w lasach. Generalizuję oczywiście, bo to też musi odpowiednie warunki da się znaleźć, czyli różne biotopy, las, droga, polana, las, granica, pole, las i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście las bardziej liściasty, mieszany, bardziej wilgotny, prawda? Nie suchy, tak jak iglaste lasy. Drugim kleszczem jest kleszcz Dermacentor reticulatus, czyli kleszcz łąkowy, który częściej występuje na łąkach.
Ten pierwszy to pospolity, zdaje się, tak się go nazywa.
Tak, Ixodes ricinus, czyli pospolity. Łąkowy występuje, tak jak nazwa wskazuje, występuje przede wszystkim na łąkach, rzadziej w lesie. I ten atakuje przede wszystkim drobne gryzonie i często jest takim łącznikiem w krążeniu patogenów między środowiskiem leśnym i środowiskiem łąk. W związku z tym my możemy i ten też atakuje człowieka. Chętniej oczywiście i przede wszystkim zwierzęta, ale również atakuje człowieka. W związku z tym różne kleszcze możemy spotkać w mieście. Na pewno pospolity, kleszcz Ixodes pospolity, ale na pewno też Dermacentor reticulatus.
Jeszcze obrzeżek gołębi istnieje.
Ale obrzeżek taki... to są domy, to już jest inna grupa zupełnie kleszczy. To są stare domy, miasta stare, gdzie są gołębie. Jeden z tych kleszczy nazywa się Argus polonicus i on został znaleziony, opisany przez profesora Siudę, a znaleziony na Wieży Mariackiej. Także część tych obrzeżków jest znajdowana w Krakowie, ale dużo również w Lublinie, z tym, że to są kleszcze, które raczej w budynkach przebywają.
Ale też przenoszą boreliozę i
to znaczy,
zapalenie.
Nic
i
nie wiemy na temat zachorowań na boreliozę po pokuciu przez te kleszcze. Natomiast są doniesienia, że one w ich organizmie równie wiele patogenów można znaleźć.
Czy można określić, jaki odsetek kleszczy jest nośnikiem właśnie chorób pokleszczowych?
To jest trudne.
Trudne.
dlatego że zależy to od lokalizacji i są miejsca, w których są prowadzone badania i tam nawet dochodzi do 50% kleszczy zakażonych krętkami borelia. Są miejsca, w których jest to kilka procent. Można średnio powiedzieć, że 15-20% jako średnia częstość zakażenia będzie.
Czyli jeżeli będzie 10 ukąszeń, to dwa mogą być, statystycznie biorąc...
Dwa mogą być ryzykowne.
No właśnie. Dobrze, to w takim razie za chwilę spróbujemy opowiedzieć, jak to jest z tą boreliozą. Dziś gościem programu jest profesor Sławomir Pancewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, jedna z najczęściej spotykanych chorób, którą przenoszą kleszcze, to jest borelioza. Czym ona się charakteryzuje?
Trudno jest generalnie powiedzieć, czym się charakteryzuje, dlatego że borelioza ma kilka postaci. Zacznijmy od tej boreliozy wczesnej, zlokalizowanej, czyli postaci skórnej, czyli popularny rumień wędrujący, który pojawia się w ciągu miesiąca od pokucia przez kleszcza. Cechą charakterystyczną jest, jeśli pacjent oczywiście nie otrzymuje antybiotyków, jest powolne, systematyczne powiększanie się tego rumienia.
Ale w środku bieleje.
Różnie, bo są różne. Generalnie zawsze ten środek, gdzie był kleszcz, jest jaśniejszy. Aż do takiej wielkości, a takich pacjentów mieliśmy, że ten rumień obejmował całe plecy, dosłownie całe plecy. I mogą być to, może to być jedyny objaw boreliozy. Z tym, że rumień nie występuje u każdej osoby pokutej przez kleszcze. Z tym się trzeba liczyć. I nie u każdej osoby zakażonej. W tym okresie wczesnym może pojawić się tak zwana neuroborelioza, czyli borelioza dotycząca czy powodująca objawy ze strony układu nerwowego. I spośród tych charakterystyczne dla boreliozy jest porażenie nerwu twarzowego. Jednostronne lub obustronne. I to jest chyba następna taka postać stosunkowo często występująca wśród pacjentów. I dalej może być w tym okresie wczesnym neuroborelioza pod postacią zapalenia opon. Dalej jest taki zespół, który może pacjenta i lekarza wprowadzić w błąd i w konsekwencji to rozpoznanie jest opóźnione, czyli zapalenie opon i zapalenie korzonków nerwowych, tak jak popularne korzonki. I zdarza się, że pacjent chodzi z popularnymi korzonkami, przyjmuje leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, nie pomaga mu to w niczym i okazuje się, że jednak jest to neuroborelioza. No i oczywiście zapalenie opon, zapalenie mózgu, to już takie bardzo poważne, czasami uszkodzenia układu nerwowego.
Neuroborelioza kiedy się może pojawić?
Neuroboreliozę mamy na etapie i boreliozy wczesnej, i boreliozy późnej.
W czasie od ukąszenia?
No wtedy, kiedy jest rumień. Już razem z rumieniem może... Wspólnie z rumieniem może przebiegać i neuroborelioza, i zapalenie stawów, i inne postaci boreliozy. To nie jest tak, że borelioza jest poszatkowana na niezależne od siebie postacie. Jak już jest jedna, to już drugiej być nie może. Może być współistnienie dwóch czy czasami trzech postaci. Dalej z tego okresu wczesnego, boreliozy wczesnej, a umownie przyjmuje się to 6 miesięcy od zakażenia, to jeszcze jest serduszko, czyli takie uszkodzenie Lyme carditis, proces zapalny mięśnia sercowego, objawiający się przede wszystkim zaburzeniami rytmu serca. I oczywiście następna postać, o której się chyba najczęściej mówi, to jest, czy którą przypisuje się boreliozie najczęściej u nas, to jest zapalenie stawów. Ale trzeba pamiętać, że zapalenie stawów w przebiegu boreliozy występuje zdecydowanie częściej w Ameryce Północnej. Zresztą historia boreliozy od zapalenia stawów się rozpoczęła, bo poszukiwanie przyczyny zapalenia stawów u dzieci zakończyło się skojarzeniem tego z pokuciem przez kleszcza, a później izolacją borelii z tych kleszczy. W Europie mamy trzy krętki, które powodują zachorowania wśród ludzi, które mogą powodować wszystkie postaci boreliozy kliniczne, ale te krętki też mają powinowactwo. I ten krętek Borrelia burgdorferi sensu stricto, mający powinowactwo do stawów, występuje w Europie najrzadziej. Natomiast zdecydowanie częściej występuje ten krętek mający powinowactwo do układu nerwowego. W związku z tym na terenie Europy zapaleń stawów spowodowanych przez boreliozy jest zdecydowanie mniej niż w Ameryce Północnej.
A to z tego wynika, że to
jest tego to? Krętka z powinowactwem do stawów jest zdecydowanie mniej. Druga rzecz, o której trzeba pamiętać. Nie każdy ból stawów to jest borelioza. Bo to klasyczne zapalenie stawów to jest ból, to jest obrzęk stawu, wysięg w stawie, czyli jak w kolanie popularnie mówią woda, prawda? Mhm. Natomiast sam ból to przyczyna po pierwsze różna, zmiany zwyrodnieniowe, to niekoniecznie borelioza. I powyżej 6 miesięcy mamy boreliozę późną, od zakażenia licząc, i znowu mamy zapalenie stawów, znowu mamy neuroboreliozę i to są te główne postaci boreliozy późnej i po latach, średnio 10 latach może być przewlekłe, zanikowe zapalenie skóry kończyn. Ale ta zmiana skórna występuje nie tylko na kończynach, ale też i na innych części ciała.
Czyli tak naprawdę to ta borelioza może się nam rozłożyć na kilkanaście lat. Albo i więcej.
Po pierwsze, ona może się ujawnić nam w różnym okresie. Nie musi się ujawnić jako borelioza wczesna, może się ujawnić po kilku miesiącach czy powyżej roku jako borelioza późna. Ale cały czas mówimy o pacjentach, którzy nie otrzymują antybiotyków.
No właśnie.
Bo jeśli ktoś będzie otrzymywał antybiotyki, zależy oczywiście które, i zależy w jakiej dawce, to prawdopodobieństwo ujawnienia się tych późniejszych postaci jest zdecydowanie mniejsze.
Za chwileczkę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, na jakiej podstawie rozpoznaje się boreliozę i co potem dalej z nią się robi. Dziś mówimy o chorobach przenoszonych przez kleszcze, a tak naprawdę o dwóch istotnych chorobach, bo one są najczęściej: kleszczowe zapalenie mózgu, tak zwane KZM, i borelioza z Lyme, bo właśnie tamte boreliozę najpierw zdiagnozowano, stąd ta pełna nazwa jest taka. Już wspomnieliśmy, że może trwać kilka, nawet kilkanaście lat. A czy w ogóle borelioza sama się może wyleczyć?
Jest takie określenie w medycynie jako choroba samoograniczająca się. Czyli jak gdyby prowadząca do, że organizm sobie w pewnym momencie radzi z tym zakażeniem.
Ale i po drodze będą różne komplikacje.
Konsekwencje oczywiście będą. I borelioza należy do chorób samoograniczających się. Następna rzecz, o której tu trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Borelioza jest chorobą wyleczalną. I oczywiście, jeśli nie będzie leczenia właściwego, to konsekwencje mogą być bardzo poważne, no bo jeżeli będzie to długotrwały, przewlekły stan zapalny stawu, no to w konsekwencji dojdzie do uszkodzenia tego stawu i może być to uszkodzenie trwałe. Także konsekwencje nieleczonej boreliozy mogą być konsekwencjami poważnymi.
A w przypadku serca na przykład?
W przypadku serca zaburzenia rytmu serca bardzo poważne. Ale leczenie antybiotykami jest skuteczne. Leczenie antybiotykami właściwymi powoduje wyleczenie. I jeśli weźmiemy pod uwagę, jeśli popatrzymy na nasze otoczenie znajomych, jak dużo przyjmujemy generalnie antybiotyków, prawda?
Przy różnej okazji.
Przy różnej okazji. Z powodu jakiejś gorączki.
Ja myślę, że często nawet raz z pokarmem, bo te kurczaki czy coś inne.
No tak, ale ja mam na myśli te antybiotyki jako leczenie.
Tak.
to wielokrotnie ten pacjent z powodu boreliozy jest wielokrotnie leczony antybiotykami, nawet nie wiedząc o tym, dlatego że otrzymuje z innego powodu. Toksacyklinę, bo podobne. Zapalenie zatok, amoksycylinę, bo zapalenie zatok i tak dalej, i tak dalej. A to są antybiotyki pierwszego rzutu w leczeniu boreliozy.
No dobrze, to jeszcze o leczeniu sobie powiemy, ale jak właściwie się diagnozuje tak naprawdę boreliozę? Czy jest jakiś test, który możemy teraz zrobić? No mamy przypadek ukłucie kleszcza, wyjęliśmy go i obserwujemy, nic się nie dzieje. Czy można od razu zbadać?
Borelioza to choroba. Czyli choroba to są objawy. I te objawy potwierdzamy testami. W wypadku boreliozy są to testy serologiczne przede wszystkim. I podstawą rozpoznania boreliozy na podstawie badań, to jest wykonanie testu ELISA.
Kiedy można go zrobić, żeby wykazać?
Przeciwciała, organizm wytwarza mniej więcej po 3-4 tygodniach od zakażenia, czyli można tak powiedzieć, przez pierwszy miesiąc od zakażenia czy pokłucia przez kleszcze, my możemy uzyskać wyniki negatywne, bo tych przeciwciał jeszcze nie ma. I wtedy, kiedy jest strumień, wynik ma prawo być jeszcze negatywny.
Nawet kiedy jest strumień.
Nawet kiedy jest strumień. I dlatego rumień jest jedyną postacią boreliozy, którą rozpoznajemy na podstawie objawów charakterystycznych.
Czyli to jest tak jakby zbawienny rumień, można powiedzieć,
zdecydowanie
w wykryciu.
Tak. To jest najlepsza sytuacja dla pacjenta. Wczesne leczenie, skuteczne leczenie i wyleczenie. Oczywiście to rumień jest typowy. Po tym miesiącu w testach ELISA znajdujemy przeciwciała w klasie IgM i przeciwciała w klasie IgG. I czułość tego badania, wbrew temu, co Państwo możecie spotkać w internecie, to jest 95%. Oczywiście jak jest rumień, ta czułość spada, no bo przeciwciał nie ma. Ale szczególnie w klasie IgM możemy mieć wiele fałszywie dodatnich wyników.
Dlaczego?
Dlatego, że jest reakcja krzyżowa, na przykład w wypadku zakażenia krętkami kiły. W wypadku zaburzeń immunologicznych. W wypadku chorób, w których zaangażowany jest układ immunologiczny, stwardnienie rozsiane. W wypadku reumatoidalnego zapalenia stawów.
RZS.
I tak dalej, i tak dalej. I tych sytuacji możemy mnożyć. Nawet w wypadku zakażenia Helicobacter pylori, czyli ktoś ma w surowicy, we krwi przeciwciała przeciwko Helicobacter pylori i to też już w testach w kierunku boreliozy może dawać te reakcje krzyżowe. Dalej reakcje krzyżowe mogą wystąpić z naszymi składnikami naszego organizmu. I to przede wszystkim właśnie w antygenie ospce i P41. I dlatego...
To bardzo naukowe, tak trochę prościej.
Właśnie. I dlatego każdy dodatni wynik testu ELISA musi być potwierdzony testem Westerblot. Czyli diagnostyka polega na wykonaniu testu ELISA i w następnie potwierdzeniu tego wyniku testem Westerblot. Czułość testu Westerblot jest też 95%, ale swoistość się zwiększa, dlatego że w tym teście my znajdujemy przeciwciała przeciwko konkretnym antygenom czy konkretnym składnikom borelii. Mhm. I na podstawie tego, jakie te antygeny, składniki borelii w tym teście znajdujemy, mamy prawo powiedzieć, że to jest wynik rzeczywisty albo wynik fałszywy dodatni. Drugą możliwością
stwierdzenia.
Potwierdzenia. To wykonanie badania metodą ELISA za 2-3 tygodnie, prawda? Bo może być tak, że robimy to badanie we wczesnym okresie. Wynik jest w klasie IgM w bardzo niskim mianie, ale to jest dopiero początek.
A później?
A za te 3-4 tygodnie, po pierwsze, te IgM będą dużo wyższe i mogą się już w tym czasie pojawić przeciwciała w klasie IgG. I to nam daje jednoznaczne potwierdzenie, że zakażenie było.
No dobrze, ale w takim razie, skoro zaczęliśmy już leczenie antybiotykowe, to ono będzie chyba działać jakoś i wtedy...
Tak, a ono będzie działać, bo antybiotyk ma zabić borelię. Natomiast antybiotyk nie wpływa na przeciwciała.
Czyli nie zabija przeciwciała,
nie
tylko
zabija
borelię
właśnie. Pisze się wszędzie, że niezależnie czy pacjent jest leczony antybiotykami czy nie, te przeciwciała się wytworzą. One mogą wytworzyć się później, wolniej, ale się wytworzą.
I czy zostaną?
I zostaną. Przeciwciała w klasie IgG będą utrzymywały się latami. I dlatego samo potwierdzenie, że są przeciwciała, to nie jest dowód, że jest choroba.
Rozumiem. To w takim razie...
Ale żeby to jeszcze bardziej zagmatwać i skomplikować, to niestety, mimo że są przeciwciała, to one nie chronią nas przed następnym zachorowaniem. Jeżeli ktoś przebył kleszczowe zapalenie mózgu i ma przeciwciała w klasie IgG, to on drugi raz nie zachoruje przynajmniej przez najbliższe 10 lat. Albo prawdopodobnie do końca życia.
I dlatego jest szczepionka.
Jeżeli ktoś w dzieciństwie chorował na różyczkę, ma przeciwciała w klasie IgG, nie zachoruje drugi raz. Niestety w wypadku boreliozy mamy przeciwciała w klasie IgG.
Ale one nie działają na nowe.
Tak, ale wcale nie znaczy to, że zabezpieczy to nas przed nowym zachorowaniem.
No dobrze, a w takim razie kiedy tak naprawdę powinno się zacząć leczyć antybiotykowo właśnie boreliozę? Różne jej postaci.
Po pierwsze, zawsze tak jak w wypadku każdej choroby, jak najwcześniej, jak to jest możliwe.
Czyli jak nie ma rumienia, niektórzy już wtedy zaczynają brać antybiotyk. Czy to dobrze?
Nie. Mówimy o chorobie, czyli mówimy, że są jakieś objawy.
Czyli stwierdzono. Prawda?
Potwierdzone objawy. Leczenie jest najskuteczniejsze, jeżeli go rozpoczniemy jak najwcześniej, prawda?
Czyli rumień źrenicy.
W wypadku rumienia mamy jak gdyby dwie sytuacje albo ciąg sytuacji. Pierwsza, możemy mieć rumień bezpośrednio po pokuciu przez kleszcza, który jest tylko odczynem na kleszcza. Albo na manipulację przy wyciąganiu. I ten rumień generalnie w ciągu 2-3 dni ustąpi sam. Rumień boreliozowy może pojawić się w tych pierwszych dniach po pokłuciu przez kleszcza, ale on sam nie ustąpi. On się będzie systematycznie poszerzał.
No chyba, że nastąpi samo wyleczenie i to wtedy...
A nie, ale rumień boreliozowy, ten wędrujący, może ustąpić po miesiącu trwania. Wtedy rzeczywiście, tak jak piszą, może sam zginąć. Co wcale nie znaczy, że ktoś został wyleczony, dlatego że te krętki w organizmie jednak żywe pozostały. W związku z tym patrzmy na ten rumień i patrzmy na wielkość. Jeżeli on się systematycznie powiększa i dla nas takim wskaźnikiem to jest te 5 cm, upoważnia nas to do rozpoznania boreliozy i upoważnia to nas do natychmiastowego leczenia.
Jak długo?
Nie trzeba czekać, żeby wykonać badania i nie ma potrzeby uzależniać leczenie od wykonania badań czy uzyskania wyniku dodatniego za 2 tygodnie. Jeżeli jest strumień poszerzający się, leczymy od razu. Czas leczenia około 21 do 28 dni.
Czy jedno leczenie wystarczy?
Jedno leczenie wystarczy. I to jest najlepsza sytuacja. Dla pacjenta jest to najlepsza sytuacja, bo jest to bardzo wczesne rozpoznanie boreliozy. Leczenie rozpoczęte bardzo wcześnie i jeżeli jest to leczenie prowadzone właściwie, czyli antybiotykami takimi jak amoksycylina czy doksacyklina, to są antybiotyki pierwszego rzutu, które możemy doustnie podawać, przyjmować, to dochodzi do całkowitego wyleczenia. I wtedy nie pojawią się następne postacie kliniczne boreliozy.
Chyba, że znowu nastąpi ukłucie.
Chyba, że będzie nowe zakażenie. Natomiast jeżeli my u pacjenta znajdujemy dodatni wynik, bo ma jakieś dolegliwości i szukamy przyczyny tych dolegliwości, to my na podstawie wyniku nie możemy powiedzieć, jak długo, kiedy on był zakażony. bo badania serologiczne nam tego nie mówią, prawda? I być może, że to zakażenie jest sprzed kilku miesięcy, sprzed ponad roku. W związku z tym wtedy ta skuteczność leczenia zawsze jest dobra, ale konsekwencje przewlekłego zakażenia mogą być już zupełnie inne.
A tak maksymalnie ile może trwać takie leczenie boreliozy?
Przyjmuje się tak. Generalnie wszystkie postacie boreliozy leczy się mniej więcej do miesiąca. Przy dwa miesiące może być leczenie zapalenia stawów. Ale przyjmuje się i zwraca się uwagę na taką rzecz. Zapalenie stawów wywołane przez borelię musi ustąpić w ciągu 2 miesięcy leczenia doustnego doksacyklina albo w ciągu miesiąca leczenia ceftriaksonem. Jeżeli nie ustępuje, to przyczyna zapalenia stawów zazwyczaj jest inna.
Nie boreliozy.
Nie boreliozy. I my to widzimy u pacjentów. Jeżeli leczymy pacjenta 2-3 tygodnie, mówię o ostrym zapaleniu, nie przewlekłym, bo przewlekłe jest to trochę inna sytuacja. Ale jeżeli leczymy pacjenta antybiotykiem 2-3 tygodnie i nie widzimy, żeby ten przykładowy staw kolanowy nadal był obrzęknięty, nadal bolesny, nadal pacjent nie może sprawnie tym stawem ruszać, to najczęściej niestety, ale przyczyna jest w innym zakażeniu niż borelioza.
Kiedy ustępuje rumień? Kiedy zaczynamy już przyjmować antybiotyk? Kiedy może ustąpić?
To bardzo różnie, ale tu trzeba się liczyć, że ten rumień będzie ustępował wolno. To nie jest tak, że 1-2 dawki antybiotyku i raptem wszystko ginie. Przyjmijmy, że wyraźną taką różnicę to jest 4-5 dni, czasami tydzień antybiotyków, stosowanych antybiotyków.
Jeszcze na zakończenie za chwilę porozmawiamy o kleszczowym zapaleniu mózgu. Dziś w tym programie kleszcze jednak musiały wyprzeć trochę Tinę Turner, dlatego że zostało nam 8 minut do 15, a jeszcze mamy przed sobą kleszczowe zapalenie mózgu. I może zacznijmy od samych objawów, które są po ukąszeniu kleszcza.
To jest bardzo trudne pytanie, muszę powiedzieć.
No ale jakaś gorączka dlatego, się pojawi.
Możemy przyjąć, że cała nasza przygoda z konsekwencją z tym kleszczem, to jest najważniejszy ten pierwszy miesiąc. Bo wtedy najczęściej i najwięcej tych chorób się ujawnia. I ujawnia się anaplazmoza, i ewentualnie rykecjozy, i ujawnia się kleszczowe zapalenie mózgu. I bardzo często te objawy są bardzo podobne do siebie. Różnią się czasami bardzo subtelnie. Kleszczowe zapalenie mózgu występuje w ciągu miesiąca od pokłucia przez kleszcze.
Później
nie ujawnia się powyżej 30 dni czy 28 dni. I pierwsze objawy, które mogą być już w drugim tygodniu od pokłucia przez kleszcze, są to objawy przypominające przeziębienie, grypę. Czyli gorączka, złe samopoczucie.
Ale wysoka bóle czy taka mięśniowo, 38?
Nie, 38. Bóle mięśniowo-stawowe i bóle głowy. I te dolegliwości trwają 3-4 dni. I ustępują same. Później jest kilka dni przerwy i pojawiają się na nowo objawy. Podobne, te grypopodobne, tylko o dużo wyższym nasileniu. Czyli bóle głowy zazwyczaj już bardzo silne, nieustępujące po lekach przeciwbólowych. Gorączka zazwyczaj wysoka, 39-40 stopni. Poza bólami mięśniowo-kostnymi już mdłości albo wymioty. I wtedy możemy w badaniu stwierdzić tak zwane objawy oponowe, czyli sztywność karku, czy inne objawy świadczące o zapaleniu opon. W pierwszym etapie wirus nie trafił jeszcze do układu nerwowego i dlatego tych objawów ze strony układu nerwowego jeszcze nie ma. W drugim etapie już jest w układzie nerwowym. I mamy kilka postaci klinicznych kleszczowego zapalenia mózgu. Wszystkie to są poważne, ale najłagodniej przebiegające to jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a najciężej przebiegająca to jest zapalenie mózgu, zapalenie korzeni rdzeniowych. Wtedy może wystąpić niedowład, na przykład kończyn górnych, uszkodzenie splotu barkowego. Zdarzają się niedowłady czterokończynowe, czyli to już są sytuacje kliniczne bardzo poważne i bardzo poważne konsekwencje dla pacjenta noszącego.
Kiedy trzeba zacząć leczenie?
Tu zazwyczaj sprawa w cudzysłowie jest prostsza, dlatego że te dolegliwości są na tyle silne, że pacjent raczej zgłasza się do lekarza od razu. Rzadko się zdarza w cudzysłowie tak zwane przechodzone zapalenie opon, czyli objawy są na tyle lekkie, że pacjent może normalnie sobie funkcjonować, przyjmować tylko leki przeciwbólowe. Tu zazwyczaj jest tak, że pacjent się zgłasza do lekarza.
Na szczęście kleszczowe zapalenie mózgu to jest choroba, przeciwko której możemy się zaszczepić. Szczepionka działa, no, przyjmuje się ją chyba trzykrotnie, jak dobrze pamiętam, w różnych odstępach. A przypomnienie, po ilu latach powinno nastąpić?
Dobrze, tylko jeszcze jedną rzecz powiedzmy.
Proszę.
Bo to ma związek właśnie z tą szczepionką. Jeżeli w naszym województwie mamy w tej chwili prawie 130 zachorowań, to w naszym województwie będzie to około co najmniej 50%. Często województwo warmińskie, mazurskie i podlaskie daje 70% zachorowań i dlatego trzeba się szczepić. Mamy szczepionki skuteczne, szczepionki bezpieczne. Cykl podstawowy to są 3 dawki podawane w ciągu roku maksymalnie, ale może być zakończony już po 5 miesiącach i później w okresie od 3 do 5 lat od dawki ostatniej jedna dawka przypominająca.
Wystarczy tylko ta jedna?
Później systematycznie co 3-5 lat jedna dawka przypominająca.
A jeżeli ktoś gdzieś tam kiedyś miał i nie pamięta kiedy, to co najlepiej zrobić?
To najlepiej tak. Zrobić badanie na obecność przeciwciał, zaszczepić się, w tym czasie mamy już wynik i powtórzyć ewentualnie te badanie po miesiącu i zobaczyć, jaki jest ruch przeciwciał.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był profesor Sławomir Pancewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie audycje archiwalne można odsłuchać na stronie internetowej Polskiego Radia Białystok, a sugestie kolejnych tematów bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Mamy piękną pogodę, wychodząc do lasu, na łąkę, na spacer. Pamiętajmy, żeby się tak ubierać, żeby kleszcze do nas nie dotarły przede wszystkim i oczywiście używać różnych repelentów. Wydaje mi się, że ten okres kleszczowy może jeszcze potrwać nawet do grudnia, bo tak to wygląda. A przyjdzie
jeśli
zima.
Jeśli będzie ciepło i będzie wilgotnie, to tak będzie.
Dziękuję bardzo. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.